przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Drugi raz mam przyjemność powitać dzisiaj Państwa. Liczyłem bardzo na to, że w ciągu najbliższych godzin, minut otrzymamy informacje na temat tego, jak Polska zamierza szczepić się przeciwko koronawirusowi. Na razie jeszcze tej narodowej strategii nie ma, natomiast sama szczepionka zbliża się wielkimi krokami. To jest temat także politycznych rozmów i pojawiają się i głosy, które łączą opozycję i rząd, pojawiają się także głosy, które są w kontrze do siebie. To jest temat, który zaczyna żyć coraz bardziej. Ja to notuję, o tym będę rozmawiał z dzisiejszymi gośćmi wieczornej debaty Radia Poznań. Są dzisiaj z nami posłowie. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dobry wieczór, kłaniam się, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu, radiosłuchacze.
A także poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Również witam pana serdecznie.
Witam panie redaktorze, witam wszystkich Wielkopolan przy Radiu Odbiornikach.
Pewnie pierwsi będą Brytyjczycy, bo ich nie obejmują już unijne rozporządzenia dotyczące pewnej nostryfikacji lekowej i już pewnie w grudniu będą się szczepili. Królowa Elżbieta ma być jedną z pierwszych osób, która tak pokazowo też dla swoich poddanych pokaże, proszę bardzo, ja się szczepię, wy również możecie. No to ja pytam panów, czy będziecie szli w ślady Królowej Elżbiety? Nie jesteście poddanymi brytyjskimi, ale czy panowie będziecie się szczepić? Jak już będzie szczepionka u nas. Halo? Poseł Andrzej Grzyb?
No ja jestem akurat ozdrowieńcem, więc teoretycznie mam na pewien okres odporności. Oczywiście na razie nie jestem powiedzieć, jak długo ta odporność będzie trwała.
No właśnie.
Jeżeli ona, badania amerykańskie wskazują, że niech już na skutek przebytku już ponad 8 miesięcy funkcjonuje u osób, które przybyły COVID-19 i jednocześnie z bardzo, że tak powiem, niskim potencjałem obniżenia ilości przeciwciał w organizmie, przy jednocześnie takim stwierdzeniu, co mówi jeden z uniwersytetów medycznych, że istnieje relatywnie niska zmienność akurat tego koronawirusa w stosunku na przykład do grypy. To mogłoby pozytywnie świadczyć o nabytej odporności w wyniku akurat zachorowania. Natomiast jeżeli chodzi o szczepionkę, ja powiem tak, ja jestem, że tak powiem, zwolennikiem szczepień. Jednak tutaj muszę dodać to, dlatego że jeszcze ta szczepionka, porządna z tych szczepionek, zarówno ta, która została przygotowana przez Pfizer, na podstawie technologii z udziałem messenger RNA, jak i AstraZeneca, jak i szczepionka przygotowana przez też amerykańską firmę Moderna, która jest na tej samej technologii, co szczepionka BioNTech-Pfizer, czyli na podstawie technologii z udziałem mRNA, one nie zostały zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Leków.
Ma być do końca roku podobno takie zatwierdzenie już. Jest to niemal przesądzone.
To znaczy, panie redaktorze, ja zdaję sobie z tego sprawę, że jest duże prawdopodobieństwo, że ten proces się zakończy, ale jednocześnie też trzeba powiedzieć, że to nie jest standardowy proces. To nie jest standardowy proces. Ten proces przebiega, bym powiedział, równolegle. To zarówno wtedy agencja zajmująca się lekami europejska, w trakcie trwania już tego procesu badań nad szczepionkami prowadziła pewne procesy, że tak powiem, weryfikacyjne. I tutaj zresztą Komisja Europejska podpisała aż 6 umów z różnymi firmami, bo oprócz tych, które wymieniłem, to jeszcze jest z firmą Janssen Pharmaceutica, należącą do koncernu Johansson Johnson & Johnson, czy Sanofi GlaxoSmithKline.
No jest tego dużo.
I wszystkie te szczepionki, że tak powiem, one są w takiej fazie, że za chwilę będą też prawdopodobnie informacje o ich skuteczności, to jest w wypadku BioNTech, Pfizer, czy też Moderny, czy też AstraZeneca. Natomiast to, co wyróżnia te szczepionki, to jest oczywiście standard związany z ich przechowywaniem, bo tak jak słyszeliśmy, te technologie związane z przechowywaniem są absolutnie zróżnicowane.
To o tym za chwileczkę.
I to sprawi, że wszystkie zamierzenia związane z Samym procesem szczepień no są dalece różne w przypadku szczepionki Pfizera, która wymaga przechowywania w temperaturze minus 80 stopni, a chociażby AstraZeneca, która mówi, że w plus 4 stopniach można również...
Panie pośle, dobrze, na razie na głębokie wody wypłynęliśmy, a ja bym chciał wrócić do tych podstawowych kwestii. Teraz zapytam posła Marcina Porzucka, czy pan ma w planach zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi, jeżeli ta szczepionka będzie dostępna u nas, tak jak się mówi, na początku przyszłego roku?
No ja przede wszystkim liczę na to, że pan poseł Grzyb jednak zachęci do tego, aby Wielkopolanie, wolę Polacy się szczepili. No tymczasem za tą dysputę branżową, gospodarczo farmaceutyczną rozpoczął.
No ja taką bardziej ostrożność procesową bym tutaj wysłyszał.
Ja jednak bym tutaj chciał, abyśmy nie wymieniali wszystkich firm, bo to nawet nie chodzi o tryb reklamy, bo to jest drugorzędne w tej sprawie. Natomiast no to jakby technikalia są w tym momencie sprawą, którymi będą zajmować się podmioty, które będą szczepić, proces przechowywania i tak dalej. Natomiast no przede wszystkim powinniśmy poważnie rozważyć to, aby faktycznie się szczepić. To mają być szczepienia dobrowolne, ale będziemy zachęcać do tego, aby jak najwięcej Polaków się zaszczepiło.
A będzie zachęcał swoim przykładem?
Ja powiem tak, no ja mam 30 parę lat i myślę, że raczej nie powinienem być tylko z tego powodu, że jestem posłem w pierwszej grupie osób, które mają się szczepić.
Wie pan, znalazłem 35-letniego piłkarza, który dzisiaj właśnie zmarł z powodu koronawirusa.
To prawda, poseł, przepraszam, piłkarz o nazwisku Dudek, ale no, chyba nie z tej rodziny znany Dudków, ale to już
Tomasz
nie ma
Dudek.
Znaczenia. Dudek grający w klubach na Mazowszu, faktycznie 35 lat, czyli rok młodszy ode mnie, wysportowany pewnie, na pewno bardziej ode mnie, a jednak zmarł, to prawda, bo ta choroba dotyka wszystkich, nie tylko seniorów, więc myślę tak, no, jeżeli będzie taka presja opinii społecznej, to w razie potrzeby jestem gotowy zaszczepić się.
Czyli jeżeli, że tak powiem, pan ustępuje tym bardziej potrzebującym, tak to rozumiem, natomiast jeżeli już przyjdzie ta kolej na pana, to pan stanie w kolejce.
To będzie, oczywiście, że tak, uważam, że to powinniśmy też dawać dobry przykład w tym zakresie, bo sytuacja jest wyjątkowa. To nie jest szczepionka taka klasyczna, chociaż i tutaj w większości no, warto się szczepić, bo w tych sytuacjach, które zdarzają się, no, szczególnie w tych szczepieniach, które są obowiązkowe w wieku dziecięcym, no, to wyklucza choroby, które przez dekady czy wieki dziesiątkowały naszą populację. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienia na koronawirusa, na to, co mamy w tym momencie, to tutaj mamy najbliższe tygodnie. Chcemy, aby w ciągu kilku tygodni rozpocząć szczepienia.
I tutaj muszę postawić pytanie. Trochę już przez posła Porzucka zostało to wywołane. Pan mówi, że szczepienia powinny być dobrowolne. Lewica, przedstawicielka Lewicy, bo nie cała Lewica, poseł Anna Maria Żukowska, uważa, że powinny być obowiązkowe. No to ja pytanie do pana posła Andrzeja Grzyba. Co na to ludowcy? Czy to powinny być obowiązkowe szczepienia? I czy taki krok byłby skuteczny?
Jednym zdaniem jeszcze, ja się nie mogę zgodzić z panem posłem Porzuckiem, że to są technikalia. Bo jeżeli nie ma oficjalnego...
Nie ma znaczenia dla naszych
słuchaczy.
Dla naszych słuchaczy w Kępnie, w Czarnkowie, czy Poznaniu, czy to jest szczepionka Pfizera, czy GlaxoSmithKline.
Ale proszę dopuścić do głosu posła Grzyba. Bardzo proszę, panie pośle, bo to jest pański czas.
To nie są technikalia, bo póki nie będzie certyfikatu ze strony Europejskiej Agencji Medycznej, to ta szczepionka na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej...
No tak, my to wszyscy wiemy, że...
Nie będzie, że tak powiem, dopuszczona do obrotu. A
to kiedy będzie?
Mówię, że to nie są technikalia, ponieważ jeszcze kilka odpowiedzi muszą firmy udzielić, między innymi na przykład co do stosowania, jeżeli chodzi o płeć, co do stosowania, jeżeli chodzi o wiek, co do stosowania również, jeżeli chodzi o grupy etniczne. To są ważne pytania.
No tak. Na przykład wiemy, że do 16 roku życia nie ma w tej chwili potwierdzonej skuteczności.
W sposób odpowiedzialny, panie redaktorze, w sposób odpowiedzialny, jeżeli mamy informować osób i jednocześnie nie zrazić nikogo do szczepień, to musimy powiedzieć o tym, jak ten proces wygląda, bo w przekonaniu już bardzo wielu osób, które ja spotkałem, to już jest tak, jutro zaczynamy szczepić. Nie, jutro nie zaczniemy szczepić, bo ten proces oczywiście wymaga
Ma pan rację, tylko jeżeli za kilka dni Brytyjczycy zaczną szczepić, to pewnie prędzej czy później pojawi się u nas pytanie, to dlaczego my nie szczepimy, więc no dlatego to mówię trochę w formie...
To pytanie, panie redaktorze, zadawał Sikorski i mu odpowiedziano, no bo Brytyjczycy już wyszli z Unii Europejskiej i mają samodzielny system decyzyjny w zakresie podejmowania takich decyzji jak dopuszczenie leków na swoim rynku. Ale to myślę, że to jest też w interesie wszystkich tych, którzy potencjalnie będą szczepieni, bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Przecież umowa, która została podpisana pomiędzy Komisją Europejską w imieniu państw członkowskich, a więc również w imieniu Polski, zawiera dwa podstawowe warunki, bo to jest umowa warunkowa. Pod warunkiem, że będą te szczepionki skuteczne i bezpieczne. I to jeżeli te dwa warunki zostaną przyjęte przez Europejską Agencję Leków, to oczywiście ta szczepionka zostanie dopuszczona i nie mówmy, że są tylko technikalia, bo to jest właśnie to, o co pan zapytał. Czy mają być szczepienia dobrowolne, czy obowiązkowe?
To proszę odpowiedź
ja
na
uważam,
to pytanie.
Ja uważam, że w chwili obecnej powinny być to szczepienia dobrowolne. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że wszędzie tam, gdzie stosuje się przymus administracyjny, to mamy do czynienia z reakcją częstokroć odwrotną i zamiast pozytywnego efektu uruchomi się cały proces tak jak z tym ruchem antymaseczkowym. Więc myślę, że lepiej pokazywać jest pozytywne efekty takich szczepień, adresować do grup ryzyka, więc do zawodów medycznych, służb mundurowych, osób w starszym wieku, właśnie pensjonariuszy domów pomocy społecznej, czyli tam, gdzie są duże również grupy, które są narażone, niż wprowadzać na przykład urzędowy obowiązek szczepienia, bo wydaje mi się, że w obecnej sytuacji wywołałoby to bardzo wiele, że tak powiem, takich bym chciał, kontrowersyjnych odmów i co w takiej sytuacji.
To ja panu...
Jeżeli ktoś odmówi, no to co, skierujemy go, że tak powiem, ukażemy go grzywną, skierujemy go przed oblicze sądu. Co zrobimy w takiej sytuacji? Moglibyśmy uzyskać zupełnie odwrotny efekt, więc ja uważam, że pozytywne przykłady, w szczególności zaś tych, którzy zostaną zaszczepieni, którzy będą mogli w jakiś sposób publicznie się wypowiedzieć i to nie w ramach reklamy, ale w ramach takiego osobistego świadectwa, tak to ujmę, to będzie najlepszy efekt z punktu widzenia odbioru. Przecież doskonale wiemy, że bardzo wielu pacjentów, ludzi, którzy zachorowali na COVID, ma szereg komplikacji tak zwanych tego syndromu pokowidowskiemu. To często są to kwestie chorób, że tak powiem, związanych z płucami, czy też nawet związanych z sercem, czy też uruchamia się na przykład aktywniej zmiany cukrzycowe i tak dalej.
I ci ludzie powinni mówić, tak, o tym, co ich spotkało.
Ja uważam, że to nie może być reklama, to musi być informacja i to bardzo, że tak powiem, wyważona informacja. Bo ponieważ pan doskonale i radiosłuchacze wiedzą, jak wielu jest, że tak powiem, krytyków i jednocześnie jest wiele teorii, które są podawane jako fake newsy.
Panowie posłowie, niestety to trafia na podatny, trafia na podatny grunt, dlatego że mamy w pamięci te sondaże CBOS-u najnowsze, z których wynika, że na dziś 47% Polaków nie chce się zaszczepić.
My zobaczymy. Jutro będzie konferencja z udziałem ministra zdrowia, pana premiera. Poznamy pewne szczegóły tej narodowej strategii szczepień.
Pan już coś wie?
Nie wiem nic ponad te spekulacje, które są medialne. Zresztą mówimy o tym wprost, że to są takie wstępne założenia. Chcemy zaprosić wszystkich ekspertów, ale poniekąd także i polityków opozycji do pewnej debaty publicznej nad tym, jak to ma wyglądać. Oczywiście decyzje będą ostatecznie podejmowane przez pana premiera i Ministerstwo Zdrowia. Natomiast chcemy wysłuchać wszystkich argumentów, bo nam zależy właśnie na tym, aby jak najwięcej osób dobrowolnie się zaszczepiło, bo to wzmacnia naszą wspólną odporność i może spowodować, że za kilka tygodni będziemy już dosyć mocno odchodzić od tych obostrzeń, które są dzisiaj niezbędne. Obostrzeń, które w podobnym zakresie obowiązywały na wiosnę i wtedy udało nam się jako no, jednemu z krajów chyba najlepiej w Europie pokonać pierwszą falę epidemii, no ale potem, jak wiemy, w całej Europie, na całym świecie przyszło to rozprężenie wakacyjne i nadrabianie zaległości. Tutaj nie możemy popełnić tych błędów przez najbliższe tygodnie, do momentu, gdy te szczepienia wejdą w życie. No one pewnie będą na przełomie stycznia i lutego, no ale wiemy, że potrwają kilka miesięcy. Chcemy, aby około 8 tysięcy punktów takich szczepień było, aby w każdej gminie był taki punkt szczepień, aby było dotrzeć blisko do niego, a w sytuacji osób, które nie mogą do niego dotrzeć, aby można było także przyjmować je w innym miejscu, tak aby te osoby, które będą szczepić, dojechały w odpowiednie wskazane miejsce. Chętne podmioty już się zgłaszają, więc myślę, że uda nam się to logistycznie sprawnie rozwiązać. Natomiast no, cały proces będzie trwał wiele miesięcy. Mam nadzieję, że będzie skuteczny. No, liczę na to, że faktycznie agendy unijne, które zajmują się certyfikacją leków, także w tym przypadku szczepionek, zakończą swoje prace w ciągu kilku tygodni. Oczywiście nie ma co nalegać, aby to było za parę dni. No, Wielka Brytania postąpiła trochę szybciej, ale myślę, że te dwa czy trzy tygodnie na jeszcze dokładniejsze zbadanie na pewno nie zaszkodzą, ale no, chcemy być gotowi na koniec stycznia, aby można było ruszyć ze szczepieniami, bo na pewno wiele milionów Polaków na to czeka. Natomiast no, ci, którzy nie będą się chcieli szczepić, no, będą się pewnie przyglądać temu, jak to wygląda.
To kolejne pytanie. Panowie, to teraz może do posła Andrzeja Grzyba. Czy rząd zapowiada, że być może te osoby, które zostaną zaszczepione, będą mogły korzystać ze swego rodzaju benefitów, czy jakichś mniejszych obostrzeń, jako osoby, które mniej są, jakby mniej mogą zarażać, czy w ogóle nie zarażać, dlatego że będą właśnie zaszczepione? To jest dobry kierunek, dobry krok do zachęcania?
No to, panie redaktorze, no, pewnie trzeba będzie uwzględnić również tych, którzy nabyli naturalną odporność na skutek przejścia choroby.
No tak.
I teraz pytanie, jak to zrobić? No bo ja słyszałem, że jest taka informacja, że rzeczywiście w Polsce to może być może byłoby zwolnienie z noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, no ale każdy by musiał się jakoś legitymować tym, żeby można było powiedzieć, tak, ja mam odporność na skutek szczepienia, a ja mam odporność nabytą na skutek przebytej choroby i na przeciwciała. Drugi element, który słyszałem, to na przykład, że linie lotnicze być może będą wymuszały.
Też słyszałem o tym.
Tak, że będą oczekiwały od swoich pasażerów, że staną się pasażerami pod warunkiem, że będą miały ważne szczepienia.
Że w ogóle będzie można podróżować tak naprawdę wtedy.
W moim przekonaniu tego typu restrykcje, jak te, które sygnalizowane są jako możliwe, choć nikt ich jeszcze nie wprowadził jako możliwe, w wypadku na przykład transportu lotniczego, uznawałbym za pewnego rodzaju szykanę. I myślę, że to bardzo szybko by się, że tak powiem, spotkało z jakimś niezbyt przyjemnym odzewem. Natomiast no, kwestia jest do rozważania, czy nie stosować zachęt. Ja bym zawsze jednak w tym wypadku optował za tym, żeby to były zachęty, a nie restrykcje, bo restrykcje zawsze to działają jak nóż.
Czy na przykład zachętą byłoby to, że ktoś może nie nosić maseczki w przestrzeni publicznej?
Wie pan, to jest medialna informacja, ja tutaj powtarzam, to nie jest żaden mój pomysł.
Spekulujemy.
Na to. Ale na przykład no już samo przyjęcie do szpitala powinno być łatwiejsze. Bez na przykład jakiegoś pobytu kwarantannowego, póki się nie zbada. Choć testy są coraz szybsze, prawda? No więc to jest jeszcze wszystko przed nami do rozstrzygnięcia. Ja sądzę, że panel ekspertów w tym wypadku wypowie się w tej sprawie, bo ten zespół ekspertów wydaje mi się być tutaj bardzo logiczny, kiedy słucham pana profesora Horbana, który w listopadzie mówi, no zanim szczepionka wejdzie, to my w dużej mierze uzyskamy odporność populacyjną, no bo jeżeli mamy około 20 tysięcy zachorowań dziennie, to mnożąc to razy 5, bo mniej więcej tyle jeszcze może osób bezobjawowo przechodzić to zakażenie, no to my gdzieś do końca, tak powiem, listopada będziemy mieli około 4 milionów osób, które się zetkną z tym wirusem i nabędą odporność, a przez kolejne miesiące to będą kolejne
przyszłość, panie pośle, więc przyszłość. Niech pan patrzy w przyszłość.
No ja patrzę w przyszłość. Przecież za 4 czy 6 tygodni to jest przyszłość.
Panie pośle, jeśli mogę,
to jest 6 tygodni przy tym tempie przy tym tempie obecnych zakażeń, to sporo osób nabędzie również odporność.
To teraz poseł Marcin Porzucek w takim razie. Proszę bardzo, panie pośle.
Znaczy, muszę powiedzieć, że na antenie Radia Poznań spotykam się z różnymi adwersarzami. Muszę przyznać, że do tej pory pana posła Grzyba bardzo ceniłem, bo był nie tylko kulturalną, ale i merytoryczną osobą.
Nadal jest kulturalną osobą.
Kulturalną jest, ale no z tym meritum jest problem niestety, bo ja jednak oczekiwałbym, że pan powie coś konkretnego, panie pośle, bo państwo, i to jest niestety olbrzymi problem opozycji w naszym kraju, że państwo nie chcecie nic powiedzieć wprost. Państwo reagujecie po fakcie, że coś można było zrobić lepiej. Potem zmieniacie zdanie. I za chwilę ruszają te rozmowy, pan mówi, pana lekspercji, ale jestem przekonany, że również pana środowisko polityczne będzie zabierać w tej sprawie głos. I liczę na to, że powiecie coś konkretnego, a nie ale będziecie mówić...
Panie pośle, wspieramy proces pracy nad szczepionką i jej wprowadzenia w Polsce. To pan
Na pewno trzeba zrobić tak, aby proces wprowadzenia na rynek unijny i w konsekwencji Polski tej szczepionki, aby ten proces był maksymalnie prawidłowy, abyśmy mogli jak najdłużej nad tym badać, aby te szczepionki były bezpieczne. I to nie podlega dyskusji, ale to zostawmy już specjalnemu gremium w ramach Unii Europejskiej, który się tym zajmuje. Zajmijmy to, to zostawmy naprawdę tym ekspertom. Natomiast my w tym momencie musimy wypracować pewne kwestie nie na dzień dzisiejszy, nie na za tydzień, tylko na to, co będzie za kilka miesięcy. Ja bym oczekiwał i od PSL-u, i od Platformy. No tutaj poniekąd muszę pochwalić Lewicy, co prawda nie do końca się zgadzam, ale przynajmniej próbują coś zrobić i mówią wprost, czego by oczekiwali. To jest pewien pozytyw. Natomiast państwo jesteście za, a nawet przeciw. No, na coś musicie się zdecydować. Liczę na to, że jednak nie będziecie mówić tak jak pan, że na pokładzie samolotu, gdzie spędza się wiele godzin, obowiązek szczepienia i to będzie jakaś szykana. No,
czyli pan byłby za takim obostrzeniem?
Ja sobie wyobrażam takie coś. Nie wiem, czy to powinno być ustawowe, natomiast jeżeli te linie lotnicze będą sobie to wyobrażać, to ja bym nic przeciwko temu nie miał. Oczywiście, no bo to jest także weryfikowalne, bo prawo musi być weryfikowalne, no musi mieć jakieś sankcje.
Taka dyskusja
Trudno jest, prawda, na ulicy, jeżeli będziemy mieli kilka, czy kilkanaście, mam nadzieję, a pewnie bardzo myślałem, żeby to było ponad 20 milionów, ale pewnie realnie to będzie kilkanaście milionów osób zaszczepionych. No weryfikacja za pół roku tego, kto ma, kto jest szczepiony, a kto nie jest szczepiony, to będzie w praktyce nieosiągalne.
Ja śledzę tę dyskusję w Wielkiej Brytanii. Tam to jest cały czas gdybanie. To część polityków o tym mówi, część nie. Natomiast już też wybiegają w przyszłość i mówią o tym, że być może to, o czym panowie mówicie, na przykład jeżeli chodzi o linie lotnicze, może także dotyczyć wejścia do kina i na stadion, i w inne miejsca publiczne, czyli pewnie ta dyskusja i tak nas nie ominie. Poseł Andrzej Grzyb.
Panie, ja myślę, że pan poseł Porzucek absolutnie mnie nie zrozumiał ani moich intencji, bo to jest oczywiście papier mówiący o tym, że przeszedłem szczepienie, no nie jest, że tak powiem, skończonym zasobem tych osób, które mają odporność. Bo te osoby, które przeszły akurat chorobę, też nabyły odporność.
Oczywiście no tutaj są wątpliwości akurat.
No ale panie pośle, jeżeli ktoś ma przeciwciała i ma to udowodnione, że te przeciwciała u niego są, to trudno mówić o wątpliwościach. To trudno mówić o wątpliwościach. To jest fakt. To jest fakt. To nie są wątpliwości, tylko fakt. Więc tutaj musi być, że tak powiem, spójny system mówiący o tym, że ta osoba ma odporność, ta osoba przeszła z szczepienia. Przecież nic nie wiemy tak naprawdę w chwili obecnej, jak długo trwała będzie odporność poszczepionkowa, po szczepieniu. Czy ona będzie tak samo długa jak w wyniku przebytej choroby, czy nie. Więc ja jestem realistą co do tego, że jeżeli będą wprowadzane pewnego rodzaju wymogi, to te wymogi muszą uwzględniać różne sytuacje. Ja te dwie sytuacje takie tutaj podaję. Natomiast oczywiście, że należy się spodziewać tego, że będą niektóre instytucje czy niektóre organizacje, może również i państwa, wprowadzały takie obowiązkowe, że tak powiem, certyfikaty zdrowotności. Nie wiem, jak się to uda. Jest to kwestia pewnie przyszłości. Nie chcę tutaj spekulować na ten temat, ale to, co słyszałem, to dotyczyło, że tak powiem, linii lotniczych, czy też maseczek przestrzeni publicznej, czy tego, co pan wspomniał, co Brytyjczycy dyskutują, czy również masowe imprezy z udziałem wielu osób mogłyby być takim miejscem, gdzie się będzie wymagało tego. Ale ja nie sądzę, żeby takie, bym powiedział, szeroko zakrojone wymagania w tym zakresie zostały dobrze przyjęte przez opinię publiczną.
Czyli nie, że sami politycy się po prostu przestraszą nawet czegoś takiego ze względu tak na to, że opinia publiczna może to po prostu odrzucić.
No więc dlatego mówię, że to muszą być bardzo rozsądne instrumenty. Jednocześnie to się musi odbywać w dialogu. Musi też być odpowiednio przygotowane, bo źle, że tak powiem, zaadresowane takie wymaganie będzie, że tak powiem, odrzucane przez ludzi.
Panowie, jeszcze jedno bardzo krótkie pytanie.
To też jest bardzo, bardzo ważne. W jaki sposób? Nie tylko wojna, ale również forma tej wojny musi być tutaj bardzo, że tak powiem, precyzyjnie określona. Jeszcze wracam do tego, co przytoczyłem, tą wypowiedź pana profesora Horbana. Przecież on jest szefem zespołu ekspertów premiera. I to mówi szef zespołu ekspertów premiera, który na to wskazuje. Więc ja się powołuję na wiarygodnych ludzi, bo przyznam się szczerze, że z dużą uwagą zawsze słucham akurat wypowiedzi tegoż pana profesora.
To w prawym odpowiedzi podejrzewam poseł Marcin Porzucek w takim razie.
Tak, myślę, że większość wątków już poruszyliśmy. Czekajmy na to, co zostanie jutro zaprezentowane na tej konferencji.
To panie Osie, może ja zadam pytanie w takim razie. Ostatnie, takie, które moim zdaniem jest podsumowujące, a ma sens. Według planów rząd chciałby w wariancie optymistycznym zaszczepić w ciągu kilku miesięcy 70-80% populacji. Realne?
Znaczy, no mamy dwa aspekty. Pierwsze to jest aspekt logistyczny, czyli czy uda nam się to zrobić, aby przeszło 20 milionów osób zaszczepić. Myślę, że tutaj w dużej mierze przy tej pełnej mobilizacji i zgłaszaniu się podmiotów uprawnionych do tego jest to możliwe. Natomiast to pytanie, czy uda nam się zmobilizować Polaków do tego, aby faktycznie to zrobić. Mam nadzieję, że w pierwszej kolejności zaszczepią się przede wszystkim osoby, które są najbardziej narażone, czyli seniorzy, czyli medycy, osoby, które pracują w służbie zdrowia, szczególnie na tym odcinku covidowym, że to będą także pensjonariusze DPS-ów, pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych, służby mundurowe, które też narażają się w różnych aspektach na kontakt z różnymi osobami w różnych okolicznościach. No i tutaj wydaje mi się, że w tym gronie na pewno ten odsetek będzie bardzo wysoki. Natomiast im młodsza grupa osób, tym pewniej będzie mniej. No zobaczymy też, pewnie kolejne tygodnie pokażą, czy ta szczepionka, jak się przyjmuje, jaka jest jej skuteczność.
Poseł Andrzej Grzyb...
Mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do sytuacji, że faktycznie przynajmniej te kilkanaście milionów osób będzie zaszczepionych. No, docelowo chcielibyśmy, żeby ta liczba zbliżała się do 30 milionów.
Ostatnia minuta programu dla posła Andrzeja Grzyba.
No jeżeli będziemy mieli... To jest bardzo optymistyczne, 8 tysięcy punktów, to niech w każdym tym punkcie codziennie zostanie zaszczepionych 100-150 osób, bo mniej więcej taka może być wydolność według lekarzy, bo przecież każdy z pacjentów musi jeszcze około 30 minut przebywać w punkcie szczepienia, żeby ewentualne sytuacje alergiczne czy złą reakcję na szczepionkę zostały wychwycone. Każdy z pacjentów musi być, że tak powiem, zbadany przez lekarza, czyli musi być przeprowadzony ten wywiad. On oczywiście może go wcześniej w postaci takiej ankiety przygotować przychodzący na szczepienie, ale no mniej więcej tak. No więc w ciągu miesiąca, licząc 24-25 dni, możemy powiedzieć, że około 2 milionów osób, tak? W ciągu miesiąca. Tak, to jest taki mój rachunek na podstawie tego...
Czyli nie ma szans w ciągu kilku miesięcy osiągnąć tego.
Wydaje mi się, że gdyby nam się udało w jakimś szybkim okresie osiągnąć, bo przecież szczepionki mamy 45 milionów dawek, czyli na gdzieś trochę więcej niż połowę populacji. To będzie dłuższy proces.
To niech to będzie 50-60%, a ja przypomnę jeszcze tylko, że i tak trzeba się zaszczepić dwa razy, bo to jest wymóg akurat tej szczepionki.
Te 45 milionów dawek to jest dla połowy, czyli gdzieś dla 22,5 miliona, jeżeli to będą dwie dawki.
I stawiam w tym momencie kropkę, panie pośle, nasz czas dobiegł końca. Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość, goście wieczornego.
Dziękuję
przy
bardzo.
Gorącym stole. Kłaniam się panu, bardzo. Do usłyszenia, kłaniam się państwu.
Przede wszystkim zdrowia życzę.
Zdrowia, nieustannie zdrowia dla państwa. Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.